Tu Radio Kraków, przystanek kulinarny, który dziś nadajemy do jedzenia ze Szwecji. Kraju, który w Polsce kojarzy się bardzo dobrze. Wielu Polaków tam właśnie przeniosło się, mieszka, a ci, którzy są w kraju, do szwedzkich smakołyków, no przyznajmy, spory pociąg czują. Ale tak na co dzień naprawdę to raczej o szwedzkiej kuchni nie myślimy. Chyba też jej nie znamy za bardzo, bo jednak te kilka produktów, które można spotkać w dużej sieci handlowej, to jednak za mało, by wyrobić sobie zdanie co do tego, jaka to jest kuchnia. No więc na pomoc dziś w programie wzywamy ekspertkę. W przystanku kulinarnym gościmy Magdalenę Tomaszewską-Bolałek, dziennikarkę i autorkę świeżo wydanej książki Tradycje kulinarne Szwecji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuchnia z tradycją. Tak się mówi w każdym kraju, no bo wiadomo, tradycja jest zbiorem doświadczeń naszych przodków, przefiltrowana przez stulecia, daje niesamowitą mieszankę właśnie smaków, aromatów, produktów, których na próżno szukać gdzie indziej. Chciałam zapytać na początek, jaka jest ta kuchnia Szwecji? Co jest istotą, taką kwintesencją kulinarną tej kuchni właśnie?
Wydaje mi się, że często bardzo trudno jest wybrać taką jedną, czy nawet dwie rzeczy, które są bardzo szczególne, bardzo istotne dla danej kultury kulinarnej. Ponieważ ja zajmuję się badaniami nad historią, nad antropologią jedzenia. Dla mnie istotne są może nawet nie tyle same produkty, przepisy, jak ta kultura kulinarna zmieniała się na przestrzeni wieków, ale także jej powiązanie z codziennym życiem ludzi, z tym, co pojawia się w literaturze, z tym, co pojawia się w sztuce. Mi się wydaje, że tych grup takich skojarzeniowych z kuchnią szwedzką będzie kilka i będą one bardzo różne w zależności od tego, jakie produkty też dla nas indywidualnie są bardzo ważne. Są ludzie, którzy bardzo często kojarzą Szwecję z kawą i z tym, co można do owej kawy podać. Tutaj też od razu mimowolnie nasuwa się szwedzka fika, czyli przerwa kawowa. Znaczy obecnie już nie tylko przerwa na kawę, może być to również przerwa na herbatę czy nawet zimny napój, ale pewnego rodzaju instytucja wręcz. Wielu osobom Szwecja kojarzy się z klopsikami.
Tak.
Szwecja no, na pewno też będzie nam się kojarzyć ze śledziami, bo jesteśmy sąsiadami, zamorskimi wprawdzie, ale tutaj mamy łączy nas basen Morza Bałtyckiego i dobrodziejstwo tego, co w owym basenie Morza Śródziemnego, przepraszam, co w owym basenie Morza Bałtyckiego możemy znaleźć.
No dobrze, ale w każdym kraju jest tak, że jego mieszkańcy odwołują się, prawda, do właśnie tej tradycji kulinarnej. Do czego odwołują się Szwedzi?
Jeśli chodzi o kraje nordyckie, to tutaj tradycja czasami bywa rozumiana nieco odmiennie. Jeśli byśmy zapytali szefów kuchni, co miałam okazję też robić w Finlandii i w wielu innych miejscach na świecie, to bardzo często ten obraz, czym jest kuchnia fińska, na przykład czym jest kuchnia szwedzka, zależy od lokalnych warunków, od lokalnego nastawienia. Kiedy pytałam szefów kuchni i producentów, czym jest kuchnia fińska, to zasadniczo otrzymywałam dwie odpowiedzi. Albo że jest to kuchnia, która bazuje na tradycyjnych przepisach, na tym, co zostało zebrane na przestrzeni wieków, na tej spuściźnie historycznej. Albo to są rzeczy, które są wykonane, przygotowane z fińskich produktów. Kiedy zadawałam to samo pytanie w Szwecji, to tutaj też pojawiły się bardzo różne odpowiedzi. Właśnie też były nawiązania do tej tradycji. Jeśli coś przygotowywała moja babcia, jeśli coś było w starych książkach kucharskich, to jest tradycyjne szwedzkie. To jest ten produkt, który warto kultywować. Dla innych, na przykład jeżeli zrobiliśmy sos do spaghetti bolognese, które jest dosyć popularnym daniem, jeśli chodzi o współczesną kuchnię szwedzką, to tutaj wielu szefów kuchni na przykład mówiło, że jeśli pomidor pochodzi ze Szwecji, to równie dobrze ten sos pomidorowy możemy uznać za element kuchni szwedzkiej. Więc nie ma jednego idealnego klucza, który mógłby nam pozwolić stwierdzić, czy dany czy dany produkt jest postrzegany jako szwedzki.
Mhm. Ale Szwedzi nie postrzegają niektórych, nie wiem, składników czy właśnie produktów jako oryginalnych, takich, które nie są może powszechnie wykorzystywane w innych krajach. Czy jest coś takiego?
Oczywiście są pewne chluby narodowe.
O chluby narodowe.
Czy rzeczy, które się bardzo mocno wiążą, ale to też w pewien sposób jest związane z wiekiem respondentów. Bo nawet jeśli popatrzymy na lokalne badania dotyczące tego, co jest uważane za szwedzkie, czy co jest uważane za nordyckie, tutaj mówiąc nawet szerzej, to te odpowiedzi bardzo często zmieniają się z wiekiem respondentów. Osoby, które są dużo młodsze, mają znacznie szerszy zakres znaczenia słowa szwedzki. Czyli dania, które są jadane od ich dzieciństwa na przykład, uznawane są za szwedzkie. Natomiast wracając do tych tradycyjnych produktów, tych bardzo ważnych, tych istotnych, to na pewno znajdziemy tutaj pieczywo. Jednym z takich bardziej charakterystycznych typów pieczywa jest chociażby knäckebrød, czyli te chrupiące pieczywo, te pieczywo, które zazwyczaj wyrabiano w Szwecji około 2 razy do roku, plus jeszcze na jakieś specjalne uroczystości. Było to pieczywo, które było świetnie przystosowane do przechowywania, cienkie, chrupkie, bardzo często miało formę okrągłą z dziurką w środku, żeby można je było nabić na patyk albo na hak i oczywiście przechowywać. Jeśli chodzi o takie szwedzkie produkty, to na pewno też kojarzymy ze Szwecją, tutaj w szczególności turyści, chociażby kiszonego śledzia. Produkt bardzo, bardzo charakterystyczny, nie tylko ze względu na swoją nazwę, ale także na walory zapachowe, które jednym bardzo nie odpowiadają. Są ludzie, którzy uważają, że po prostu zapach kiszonych śledzi to jest jeden z najbardziej okropnych zapachów na świecie. Zresztą to zdanie podzielają też chociażby linie lotnicze, które od jakiegoś czasu zabraniają zabierania ze sobą na pokład puszek z kiszonym śledziem, że w razie czego, gdyby się taka puszka rozszczelniła, no to niestety pasażerowie mieliby dosyć nieprzyjemny czas lotu.
Czyli ten stosunek do takiej tradycyjnej, tak powiem, kuchni u Szwedów jest żywy. Oni lubią tradycję, kultywują ją?
I tak, i nie. Tutaj trochę sytuacja wygląda tak jak z kuchnią polską. Szwedzi bardzo podobnie często gotują dania kuchni szwedzkiej w domu, natomiast nie zawsze jest tak łatwo znaleźć dania tradycyjnej kuchni w restauracjach. Oczywiście są pewne takie wyjątki jak klopsiki, które możemy znaleźć praktycznie wszędzie, ale te klopsiki występują też w bardzo skrajnych wersjach, jak chociażby wersja fusion z ramenem, połączenie z kuchnią koreańską, czy klopsiki dodawane do tacos. Więc mamy tutaj tradycyjny szwedzki produkt, który wykorzystywany jest w zupełnie inny sposób. Oczywiście bez problemu też praktycznie wszędzie znajdziemy różne dania z wykorzystaniem śledzia. Nie może zabraknąć pieczonego dorsza, ale wiele dań kuchni takiej tradycyjnej raczej pojawia się głównie w kuchni domowej. I trzeba trochę poszukać dobrej restauracji, żeby móc spróbować czegoś takiego mniej oczywistego.
Jeżeli ta kuchnia tak zwana domowa wychodzi na zewnątrz, czyli do restauracji, to wchodzi i koresponduje doskonale w tę kuchnię taką, którą mamy wszędzie, prawda, z powodu globalizacji. Czyli świetnie łączy się ze smakami Azji czy innymi.
Jak najbardziej, zresztą wystarczy przejść się po ulicach handlowych Szwecji, żeby zobaczyć, że poza lokalami, które wyglądają bardziej na szwedzkie, znajdziemy całą masę sushi, miejsc serwujących dania kuchni koreańskiej, nie brakuje hiszpańskich tapasów. Tak naprawdę żyjemy dzisiaj w globalnej wiosce i z punktu widzenia kultur kulinarnych, etnicznych, ta globalność no trochę zagraża rdzennym, tradycyjnym kuchniom, bo ona sprawia, że po pierwsze część osób przechodzi na te inne kuchnie, a poza tym powstają różne wersje fusion, które tak naprawdę nie przynależą do końca do żadnej kuchni etnicznej. No nawet jak weźmiemy te wcześniej wspomniane przeze mnie klopsiki, które podamy z ramenem, jeżeli kilka pokoleń będzie kultywować tego typu danie, to może się okazać, że po 200 latach nikt nie będzie pamiętał o tym, jak pierwotnie jadano klopsiki. Więc z jednej strony dostęp do wszystkiego, co dzisiaj oferuje świat i to jest cudowne, bo nie ruszając się z naszego kraju możemy posmakować kuchni tajskiej, wietnamskiej, japońskiej, koreańskiej, a z drugiej strony jednak ta globalizacja potrafi też wpłynąć na to, co pojawia się na naszym stole i co się dzieje z naszą lokalną, tradycyjną, etniczną kuchnią.
Tak naprawdę i otwieramy sobie drzwi do świata i je jednocześnie zamykamy. No i co tu wybrać? Ja czytając pani książkę, która no muszę powiedzieć, jest niezwykle naładowana wiedzą. To jest, można powiedzieć, książka naukowa. Niemniej czyta się ją bardzo, jest bardzo zajmująca. I przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba ten fragment, jeżeli chodzi o podejście właśnie Szwedów do ich kuchni. A zwłaszcza o pomysł z programem promocji tej kuchni na świecie. No bo jak to się stało, że ta kuchnia nordycka stała się modna na świecie? Bo ona jest modna.
Że tutaj bardzo mocno przyczynił się do tego ruch New Nordic Cuisine, który jest ogólnie ruchem nordyckim. Tak naprawdę przez bardzo wiele lat kuchnia północy kompletnie nie była doceniana. Nie oszukujmy się, jak mówiło się o wielkiej gastronomii, to przede wszystkim wszyscy myśleli o Francji, później Hiszpania, natomiast północ w żaden sposób nie kojarzyła się kulinarnie, a pamiętajmy o tym, że ostatnie lata to jest bardzo dynamiczny rozwój też turystyki kulinarnej, czyli turystyki, która skupia się na podróżach szlakiem smaków i zapachów. I tutaj szefowie kuchni, działacze, producenci żywności postanowili na początku XXI wieku pokazać, że kuchnia nordycka, że kuchnia krajów północy tak naprawdę ma bardzo dużo do zaoferowania. Zresztą tutaj się też pojawił trochę wątek włoski, a mianowicie Berlusconi przyjechał do Finlandii, przy okazji obrażając Finów, mówiąc im, że kuchnia fińska jest okropna i nie nadaje się zupełnie do jedzenia. Już ostatnią rzeczą na świecie, jaką są w stanie Finowie przygotować, to pizza. Później Finowie się oczywiście zemścili, bo na jednym z konkursów przygotowywania pizzy, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych, przygotowali oni pizzę, którą uroczo nazwali Berlusconi. Była to pizza z mięsem renifera i ona wygrała pierwsze miejsce. Więc jakby to był jeden z tych przejawów, ale oczywiście tutaj mówimy o takiej kuchni szybkiej, fast foodowej. Natomiast szefowie kuchni po prostu stwierdzili, że jest to bardzo krzywdzące dla krajów nordyckich, że są pokazywane jako ten ubogi taki region, gdzie nic nie rośnie, nie kwitnie. No tak naprawdę zasadniczo nie ma się czym pochwalić. I chcieli pokazać, że można robić rzeczy tradycyjne, oparte na tym, co jest dostępne lokalnie, bo tutaj kuchnia sezonowa też bardzo mocno weszła. A pamiętajmy o tym, że sezonowość w wydaniu północy zupełnie inaczej wygląda niż sezonowość w krajach śródziemnomorskich, gdzie warzywa i owoce praktycznie są dostępne przez cały rok. Sezonowość w krajach nordyckich naprawdę wymaga bardzo wielu działań, starań, bardzo dużego przemyślenia.
Ale nadal jest to sezonowość, czyli cztery pory roku.
Tak. Tak, i zdarzało się, że niektóre sezony pozbawione były świeżych warzyw, bo bardzo trudno tradycyjnie dawniej było o cokolwiek świeżego, na przykład w grudniu w Szwecji, w Norwegii czy w Finlandii. Co jeszcze? Ale oczywiście ta tradycja była niezmiernie istotna, ten produkt tutaj nordycki też był niezmiernie istotny, ale ta kuchnia miała być nowoczesna. Ta kuchnia miała być też w oparciu o najnowsze doniesienia z zakresu dietetyki, zdrowia, więc jakby szefowie kuchni i działacze chcieli połączyć wszystko to, co najlepsze miała północ do zaoferowania. Przy pięknych talerzach, które wyglądają dokładnie tak jak z wielu innych najlepszych restauracji na świecie, serwuje się produkty i dania, które wyrosły w jakiś sposób właśnie z nordyckiej, z północnej ziemi.
Tak, muszę powiedzieć, że pomysł z Nordycką Radą Ministrów, która to objęła patronatem, znaczy ktoś w ogóle pomyślał o tym, że tradycja i kultura tej kuchni będzie znana na całym świecie i tak się stało.
Tych działań było bardzo dużo. Bez wsparcia politycznego, bez wsparcia instytucji, samorządów, myślę, że nie udałoby się osiągnąć tak ogromnego sukcesu, bo oczywiście restauracje i szefowie kuchni mają swoją siłę przebicia. Natomiast żeby wyciągnąć całą kuchnię nordycką i pokazać, że to właśnie ona może na przykład dyktować nowe trendy, że to nie wszystko musi wychodzić z krajów śródziemnomorskich, właśnie pokazało, że też bardzo ważne jest to, żeby inwestować jedzenie. I tak naprawdę w każdym z krajów nordyckich te podejście do jedzenia jest nieco inne. Niemniej jednak każdemu z tych krajów zależy na tym, żeby ta kuchnia nordycka była bardzo widoczna. I to się manifestuje na różne sposoby. Przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to te kulinaria nordyckie pojawiają się w programach turystycznych, wszelkich organizacji turystycznych z krajów nordyckich. To jest taki istotny element, o którym się mówi. Zresztą wiele miast nordyckich należy do różnych zrzeszeń, instytucji, które zajmują się promowaniem też turystyki kulinarnej. Więc to też jest istotne, bycie częścią jakiejś większej społeczności, która też stawia na promocję poprzez jedzenie.
To a propos jeszcze jedzenia, mamy jesień, za chwilę zima. To co się je i pije teraz w Szwecji?
Powoli zbliżamy się w stronę jednego z najpiękniejszych okresów w roku. Okresu, który sprzyja spotkaniom rodzinnym, który sprzyja zatrzymaniu się na chwilę, celebracji, zarówno samych spotkań, jak i celebracji związanych ze stołem, a mianowicie oczywiście mówię o Bożym Narodzeniu. I bez względu na to, czy kojarzone jest ono w Szwecji religijnie, czy nie, tak naprawdę jest to bardzo ważny moment w życiu społeczności. Moment, który też wiąże się z nieco takim hedonistycznym podejściem do jedzenia, dlatego że to jest czas cudownych, wspaniałych, przeróżnych potraw, wielu rzeczy bardzo tradycyjnych, na które też wiele osób czeka. Bo to są produkty, które zazwyczaj pojawiają się właśnie w okresie Bożego Narodzenia i później są niedostępne w innych miesiącach. Dawniej, tradycyjnie, według takiego starego kalendarza, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynano w Dzień Świętej Anny, który wypada 9 grudnia. I tutaj mamy różne wersje, albo część badaczy, etnografów uważała, że były regiony, w których do tego czasu już wszystko musiało być mniej więcej uprzątnięte, w miarę przygotowane na święta. Były też takie części Szwecji, w których dopiero rozpoczynano przygotowanie. Zresztą ten Dzień Świętej Anny był też takim wyznacznikiem, że albo już musiało być piwo świąteczne gotowe, albo dopiero nastawiano piwo świąteczne, a to piwo świąteczne jest takim produktem wyjątkowym, dlatego że jest to z reguły mocniejsze piwo, które jest bogate w smak i zapach przypraw korzennych, tak bardzo ważnych dla krajów nordyckich. Zresztą my bardzo często kojarzymy właśnie kraje nordyckie z zapachem cynamonu, kardamonu, anyżu. Zresztą te przyprawy wykorzystywane są nie tylko do przygotowania słodkości, bułeczek pachnących, ale również do dań wytrawnych, na przykład do doprawiania śledzi. Cóż dalej? Kolejnym bardzo ważnym momentem do świętowania to był Dzień Świętej Łucji, przypadający 13 grudnia. Uważano dawniej, że jest to najciemniejszy, najsmutniejszy, najbardziej ponury dzień w roku, stąd też, żeby go rozświetlić, najstarsza albo najmłodsza córka, w zależności też od regionu, przygotowywała rodzinie z tej okazji śniadanie. Owa córka była ubrana w białą szatę przewiązaną czerwoną wstążką. Na głowie miała zieloną koronę przyozdobioną świecami, żeby rozjaśnić mroki ciemności, mroki nocy. Przygotowywała ona dla rodziny śniadanie, na które składało się kawa, czekolada. Nie mogło też zabraknąć lussekatter, czyli bułeczek, których, jeśli przetłumaczymy nazwę, otrzymamy kota łucji. Są to bułeczki w kształcie litery S, dawniej były one w kształcie litery X, których zapach i smak związany jest ze złotem, ze złotą przyprawą, a mianowicie z szafranem. Oczywiście nie może również zabraknąć rodzynek, które są dwie rodzynki właśnie w owych bułeczkach. I tutaj są też inne teorie dotyczące właśnie lussekatter. Z jednej strony mówi się, że jest to nawiązanie do świętej Łucji, męczenniczki chrześcijańskiej, która żyła w III wieku naszej ery. Druga teoria mówi, że odniesienie jest do Lucji, ale do czarownicy, do demona z folkloru właśnie szwedzkiego. Demona, który właśnie w okolicach 13 grudnia urządzał pochód. Zresztą ten czas w ogóle między 13 grudnia a 24 grudnia, 25 grudnia był uznawany za taki wyjątkowy, bo jest to oczywiście czas przesilenia. Dawniej w religii pogańskiej był związany z Julem. I właśnie uważano, że niegrzeczne dzieci mogą zostać porwane przez Lucy, natomiast mając taką bułeczkę, jeżeli rzucimy nią w demona, to wtedy demon zajmie się bułką i zostawi nas w spokoju. Zresztą tutaj też jest to nawiązanie do złota szafranowego, a mianowicie szafran się świeci, błyszczy, więc te bułeczki miały rozświetlić mroki najciemniejszego dnia w roku. Idąc dalej, oczywiście, no, kolejny bardzo istotny moment, czyli samo Boże Narodzenie. I z Bożym Narodzeniem są związane przede wszystkim bufety bożonarodzeniowe. Na takim stole szwedzkim nie może zabraknąć gravlax, czyli łososia marynowanego z dodatkiem soli, cukru i koperku. Nie może zabraknąć szynki pieczonej, która jest też nawiązaniem do wierzeń przedchrześcijańskich, bo jest związana z bogiem Freyrem, któremu składano ofiary właśnie w okresie przesilenia zimowego. Nie może zabraknąć śledzi na 100 różnych sposobów, pierniczków i całej masy ciasteczek i innych łakoci. Zresztą te bufety bożonarodzeniowe to jest ten moment, na który właśnie czeka wielu szwedzkich pracowników. Bo jest to taki moment w roku, kiedy można spróbować wielu niezwykłych dań, przeznaczonych głównie na tą jedną wyjątkową okazję.
Magia kuchni, i to nie tylko szwedzkiej. A gdyby tak pani miała krótko powiedzieć, przysłowiowym jednym słowem, na czym polega magia tej kuchni szwedzkiej?
Wydaje mi się, że szwedzką kuchnię przede wszystkim można sklasyfikować takim bardzo modnym ostatnio określeniem, a mianowicie comfort food. Czyli takie jedzenie, które sprawia, że jest nam dobrze. To są bardzo często smaki dzieciństwa, coś, co nam się kojarzy z jakąś niezwykłą, wyjątkową sytuacją w naszym życiu. Jeżeli oczywiście kuchnia szwedzka może mieć też bardziej eleganckie oblicze w formie New Nordic Cuisine, natomiast klopsiki, bułeczki pachnące cynamonem, to są takie produkty, które nam bardzo często kojarzą się z domem, z ogniskiem domowym, z ciepłem, z właśnie z jakimiś momentami miłymi w naszym życiu. Więc myślę, że comfort food to jest to określenie, które najbardziej oddaje esencję kuchni szwedzkiej.
I to jest ten klucz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tradycje kulinarne Szwecji. No, polecamy tę książkę, ponieważ bardzo dużo wiedzy zawiera i otwiera oczy i drzwi do kuchni szwedzkiej. Magdalena Tomaszewska-Bolałek była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.